Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dzień dobry, witam Państwa. Przed mikrofonem Dorota Banasiak. Witam i zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS w środę 22 czerwca. Zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. Australijski rynek energii gotowy jest na zaadoptowanie nowej strategii powrotu do normy. Przed szczytem w Brukseli zapowiedziano nałożenie dalszych unijnych sankcji wobec Rosji. Meksyk otworzy swoje drzwi dla założyciela WikiLeaks Juliana Assange'a. Prezes PiS Jarosław Kaczyński odszedł z rządu. W roli wicepremiera zastąpi go obecny szef MON Mariusz Błaszczak. A oto szczegóły doniesień. Daniel Westerman, dyrektor naczelny australijskiego operatora rynku energii EMO, powiedział, że organizacja przyjmie etapowe podejście mające na celu zniesienie tzw. zawieszenia rynku energii elektrycznej. Daniel Westerman przemawiał wraz z federalnym ministrem do spraw zmian klimatu i energii Chrisem Bowenem w Sydney. Rząd stara się obecnie wprowadzić na australijski rynek więcej odnawialnych źródeł energii po to, aby obniżyć emisyjność i pomóc w ograniczeniu potencjalnych przyszłych niedoborów energii na lokalnym rynku. AEMO podjęło w zeszłym tygodniu bezprecedensowy krok zawieszenia rynku energii elektrycznej w Australii. Taki pierwszy krok nowego podejścia pozwoliło rynkowi ustalić cenę energii obowiązującą od jutra godziny 4 rano. Drugim krokiem będzie formalne zniesienie zawieszenia rynku 24 godziny później. Daniel Westerman powiedział, że takie stopniowane podejście zminimalizuje ryzyko niefunkcjonalnych zachowań, które doprowadziły do zawieszenia rynku. Po zrobieniu tego pierwszego kroku spodziewamy się trzech rzeczy. Po pierwsze, w ramach systemu, który używamy do planowania generacji energii do sieci po najniższych kosztach dla konsumentów, silnik dyspozytorski będzie działał bezawaryjnie. Po drugie, AEMO będzie w stanie zmniejszyć liczbę kierunków, które oferuje wytwórcom energii. I po trzecie, spodziewamy się zmniejszenia prognozowanych niedoborów energii lub też niskich rezerw energetycznych, ponieważ wytwórcy energii zareagują na takie sygnały rynkowe, powiedział Daniel Westerman. Minister do spraw wielokulturowości Nowej Południowej Walii, Mark Cure, powiedział, że społeczności zróżnicowane kulturowo są jednymi z największych zwycięzców we wczorajszym budżecie. $28 milionów przeznaczono na sfinansowanie kilku inicjatyw, w tym $16 milionów na wspieranie usług językowych i $2 miliony na wspieranie lokalnych wydarzeń kulturalnych. Mark Cure powiedział SBS Arabic 24, że oznacza to rekordową liczbę wydatków na społeczności zróżnicowane kulturowo i językowo. To, co w tej chwili mówimy, po raz pierwszy w historii Nowej Południowej Walii, to, że inwestujemy dużo pieniędzy w wielokulturową przyszłość w naszym stanie, a nasze wielokulturowe społeczeństwo otrzyma rekordowe fundusze ponad $28 milionów. $16 milionów z tych 28 przeznaczone zostanie na wspieranie usług językowych, a to ogromna wygrana, powiedział Mark Cure. Australia wpłaci pieniądze na nowy globalny fundusz ochrony krajów przed przyszłymi pandemiami. Federalny minister zdrowia Mark Butler na wirtualnym spotkaniu G20 przemawiał u boku ministra skarbu Jima Chalmersa. Mark Butler powiedział, że to okazja do wzmocnienia reakcji Australii na potencjalne pandemie. Fundusz utworzony za pośrednictwem Banku Światowego i Światowej Organizacji Zdrowia skupi kluczowe instytucje po to, aby pomóc w walce z ryzykiem przyszłych potencjalnych pandemii następujących po COVID-19. Ostateczny wkład Australii do funduszu zostanie określony jako część istniejącego federalnego dofinansowania Zagranicznego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Grupa zajmująca się ochroną środowiska podejmie kroki prawne w celu powstrzymania wydobycia gazu z pokładów podmorskich w Australii Zachodniej. Australijska Fundacja Ochrony Przyrody złożyła pozew w sądzie federalnym. Celem jest zatrzymanie potężnego gazowego projektu wydobywczego Woodside Energy w Scarborough, położonego 375 km od wybrzeża regionu Pilbara. Projekt czeka na ostateczne zatwierdzenie przez Narodowy Organ do Spraw Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwa Wydobywczego Ropy Naftowej National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority. Oznacza to, że projekt nie jest objęty krajowymi przepisami ochrony środowiska. Dyrektor Naczelny Fundacji Ochrony Przyrody, Kelly O'Shaughnessy, powiedziała, że podczas procesu sądowego strona pozywająca posłuży się argumentem konieczności oceny potencjalnego wpływu kopalni na wielką rafę koralową. Mamy ogólnokrajowe przepisy dotyczące ochrony środowiska, które mówią, że potencjalne szkody, jakie proponowana kopalnia może wyrządzić wielkiej rafie koralowej, muszą zostać ocenione. Zwolnienie z tych przepisów ma zastosowanie tylko wtedy, gdy proponowana kopalnia gazu nie będzie miała wpływu na wielką rafę koralową. Oczywistym jest fakt, że to zmiany klimatyczne są największą przyczyną zniszczenia rafy, a kopalnia Scarborough wywołująca takie zmiany klimatyczne ma tu bezpośredni związek, który udowodnimy, powiedziała Kelly O'Shaughnessy. Władze Wiktorii, uchwalając ustawę parlamentarną, oficjalnie zakazały publicznego pokazywania nazistowskiej swastyki. Osoby, które będą pokazywać ten symbol i nie zastosują się do nakazu policji, aby go usunąć, mogą być teraz oskarżone o popełnienie przestępstwa. Religijne wersje symboli związanych z niektórymi wyznaniami pozostają legalne. Będą też pewne odstępstwa od nowego prawa w przypadku znaczenia historycznego w zastosowaniu w edukacji i w sztuce. Prezydent Meksyku Andrew Manuel López Obrador poinformował, że poprosi prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, aby zajął się sprawą Juliana Assange'a, mówiąc, że jeśli Assange zostanie zwolniony, to Meksyk otworzy swoje drzwi dla założyciela Wikileaksa. Minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii, Priti Patel, zatwierdziła w piątek ekstradycję Assange'a do Stanów Zjednoczonych, gdzie mają zostać mu postawione zarzuty karne. Żona Juliana Assange'a obiecała walczyć każdą możliwą legalną drogą. Prezydent Meksyku powiedział, że uważa Assange'a za najlepszego dziennikarza naszych czasów. Chcę powiedzieć, że poproszę prezydenta Bidena o zajęcie się sprawą Juliana Assange'a. Humanizm musi zwyciężyć. W przypadku jego uwolnienia Meksyk otwiera swoje drzwi dla Assange'a. Istnieją mechanizmy, które to umożliwiają. Tymczasem w związku z ekstradycją Juliana Assange'a do Stanów Zjednoczonych, były ambasador Australii w Stanach Zjednoczonych Joe Hawkey jest zdania, że Australia nie powinna angażować się w tak zwaną dyplomację megafonową. Joe Hawkey powiedział, że premier Anthony Albanese ma rację, nie biorąc udziału w takich działaniach, i dodał, że to w ogóle nie jest dobre dla stosunków dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi. Joe Hawkey dodał, że właściwym działaniem w tej sytuacji byłoby podjęcie jakichś kroków prywatnie. Dotychczasowe próby uwolnienia założyciela Wikileaks spowodowały podział w australijskiej koalicji. Lider opozycji Peter Dutton jest zdania, że Australia nie powinna ingerować w amerykański proces prawny, podczas gdy były lider Nationals, Barnaby Joyce, uważa, że dopuszczenie do ekstradycji Assange'a do Stanów Zjednoczonych potencjalnie stanowiłoby niebezpieczny precedens. Merrick Garland powiedział w Kijowie, że Stany Zjednoczone będą wspierać Ukrainę w poszukiwaniach zbrodniarzy wojennych i w śledztwach w sprawie zbrodni wojennych popełnionych przez Rosjan na Ukrainie. Podczas spotkania z prokurator generalną Ukrainy Iriną Wieniedyktową, amerykański prokurator generalny podkreślił, że sprawcy zbrodni muszą zostać ukarani. Zespół amerykańskich prokuratorów będzie wspomagał Ukrainę w prowadzeniu dochodzeń, gromadzeniu dowodów w sprawach o naruszenie praw człowieka, zbrodni wojennych i innych. Śledczy wykorzystają przy tym doświadczenia zdobyte przez amerykański wymiar sprawiedliwości podczas poszukiwań zbrodniarzy wojennych z II wojny światowej. Żadnej blokady Kaliningradu nie ma, powiedziała litewska premier Ingrida Szymonytė. Odniosła się w ten sposób do oskarżeń Rosji, że Litwa zablokowała przepływ towarów i ludzi do obwodu kaliningradzkiego. Szef litewskiej dyplomacji reakcję Rosji nazywa częścią jej wojny z Zachodem. Litewska premier zaznaczyła, że sankcje dotyczące tranzytu kolejowego do obwodu kaliningradzkiego dotyczą przede wszystkim transportu stali i wyrobów z żelaza. Przewóz innych towarów, które nie są lub nie zostały objęte jeszcze sankcjami, będzie kontynuowany w taki sposób jak tranzyt pasażerów, oświadczyła szefowa litewskiego rządu. Do sprawy odniósł się również minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis. Jego zdaniem rosyjska narracja to po prostu część jej wojny z Zachodem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że kolejny pakiet sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji należy przyjąć najszybciej, jak to możliwe. We wszystkich negocjacjach zawsze podkreślam, że siódmy pakiet sankcji Unii Europejskiej jest potrzebny jak najszybciej. Rosja musi odczuwać ciągły wzrost presji za wojnę i agresywną antyeuropejską politykę. Kolejne rosyjskie groźby w stronę Litwy, kolejna fala presji energetycznej, kolejna seria kłamstw przedstawicieli rosyjskich władz na temat kryzysu żywnościowego. To argumenty za porozumieniem się w sprawie siódmego pakietu sankcji. Wczoraj pojawiła się ogólna zapowiedź dalszych unijnych sankcji wobec Rosji. Taki zapis znalazł się w projekcie wniosków na szczyt spotkania europejskich przywódców w Brukseli. W dokumencie poświęcono sankcjom jeden akapit. Nie ma żadnego terminu wyznaczonego, nie jest wymieniony też z nazwy siódmy pakiet. To kompromisowy zapis godzący dwa obozy. Z jednej strony jest Polska, kraje bałtyckie i skandynawskie apelujące o przejmowanie kolejnych restrykcji, w tym embarga na import gazu, by nie finansować dłużej rosyjskiej wojny na Ukrainie. A z drugiej strony Niemcy, Belgia i Holandia, które uważają, że kolejne sankcje energetyczne mogą być zbyt kosztowne dla Unii. Ponadto obecnie toczą się konsultacje przedstawicieli Komisji Europejskiej z unijnymi krajami w sprawie kolejnych sankcji. Pojawił się pomysł, by na celownik wziąć złoto i ograniczyć możliwość przeprowadzania transakcji bankowi centralnemu Rosji. Wczoraj, 21 czerwca, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował, że odchodzi z rządu. Prezes PiS powiedział, że jego odejście ze stanowiska wicepremiera wynikało z wypełnienia zadań, wśród których znajdowało się uchwalenie ustawy o obronie ojczyzny. Szef partii rządzącej zaznaczył, że inwazja Rosji na Ukrainę przedłużyła jego obecność w polskim rządzie.
Misja wypełniona, ja miałem być krócej, 16 miesięcy. Chodziło o przygotowanie i przeforsowanie ustaw. No jedna z nich, ta obrona ojczyzny, była trudna nawet dla rządu, no bo to są bardzo duże wydatki. No tutaj akurat pomogła mi wojna, przeszło to bardzo łatwo. Ci, którzy dzisiaj twierdzą, że ja uciekłem z rządu z powodu wojny, zapominają, że o tym głosowali za tą ustawą. Ale właśnie wybuchła wojna i w związku z tym musiałem zostać dłużej.
Jarosław Kaczyński dotychczas kierował Komitetem Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obrony. Pełnił też funkcję wicepremiera. Na tym stanowisku zastąpi go obecny szef MON Mariusz Błaszczak. Uroczystość, podczas której zmian w składzie Rady Ministrów dokona prezydent Andrzej Duda, zaplanowano na dzisiaj. Na zakończenie prognoza pogody na jutro, czwartek, 23 czerwca. W Sydney 18 stopni i częściowe zachmurzenie. Melbourne 17 stopni i pochmurno. Canberra 12 stopni i pochmurno. Brisbane 23 słonecznie. Adelaida 18 stopni, pochmurno. W Perth 18 stopni, silne opady deszczu. Darwin 32 stopnie i częściowe zachmurzenie. W Hobart 15 stopni i deszcze. A w Warszawie 26 stopni Celsjusza i niebo zachmurzone. W dniu dzisiejszym dolar australijski wymieniany jest na 69 centów amerykańskich, w porównaniu do złotego warty jest 3 złote i 7 groszy. Przegląd wiadomości radia SBS przygotowała i czytała Dorota Banasiak.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.